Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest wtorek, 17 grudnia. Dziś dzień ferialny Adwentu, trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tematem rozprawki, która jak zawsze jest na końcu programu, jest zamartwianie się. Wpierw jednak zapraszam na sprawki. Niemcy. Jak informuje portal PCH24, konferencja Episkopatu Niemiec zabrała głos w sprawie planowanych zmian w prawie, ułatwiających składanie ofiar Molochowi w Niemczech. Zgodnie z obowiązującym prawem, składanie ofiar Molochowi jest co do zasady nielegalne, jednak w praktyce jest ono nielegalne do trzeciego miesiąca życia dziecka. Mniejszościowy rząd socjalistów i zielonych zamierza usunąć ten przepis, gdyż rzekomo uwłacza on tak zwanemu prawu do samostanowienia kobiet. Niemieccy biskupi w kontrze do nowelizacji prawa karnego wezwali do szerszej debaty społecznej, lecz swoją niechęć do ułatwienia składania ofiar Molochowi wyrazili w dość mało dobitny sposób, argumentując ją zmianą w paradygmacie konstytucyjnym i etycznym oraz zbliżającymi się wyborami do Bundestagu. O prawie Bożym ani słowa. Włochy. Kardynał Camillo Ruini, były wieloletni wikariusz generalny Rzymu oraz przewodniczący konferencji Episkopatu Włoch, udzielił wywiadu lewicowemu dziennikowi Corriere della Sera z okazji 70. rocznicy swoich święceń kapłańskich. W rozmowie z dziennikarzem 93-letni duchowny wspomniał swoje relacje z papieżami Janem Pawłem II, Benedyktem XVI oraz Franciszkiem. Omawiając współpracę z polskim papieżem, kardynał stwierdził: choć Jan Paweł II był twardy wobec komunistów, nie był konserwatystą. Z radością przyjął Sobór Watykański II. Dla niego Sobór był największą łaską XX wieku. W kontekście pontyfikatu Benedykta XVI hierarcha przypomniał słowa niemieckiego papieża na temat przyszłości Kościoła złożonego z małej grupy wiernych, która następnie go odnowi. Z kolei omawiając pontyfikat papieża Franciszka, duchowny przyznał, że nie odczuwa on z nim współbrzmienia, jednak widzi bardzo wiele dobrego w jego pontyfikacie. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. ...23 listopada obchodziliśmy wspomnienie świętego Klemensa I, papieża i męczennika. Urodził się on około roku 35 w Rzymie. Był trzecim po Linusie i Klecie następcą świętego Piotra. Kierował kościołem od około 90 do około 100 roku. Był niewolnikiem pochodzenia rzymskiego. Wyzwolił go patrycjusz rzymski Klemens, a przyszły papież z wdzięczności przybrał jego imię. Chrzest i święcenia kapłańskie otrzymał z rąk samego świętego Piotra. Tradycja przypisuje Klemensowi autorstwo listu do Koryntian. Kościół w Koryncie był rozdarty wewnętrzną niezgodą. Tamtejsi wierni odmówili swoim pasterzom posłuszeństwa. Ci więc odwołali się do papieża. Dokument ten potwierdza zatem wagę urzędu biskupa Rzymu już w I wieku. Klemens poniósł męczeńską śmierć około roku 100. Został wygnany na Krym, gdzie w kopalniach głosił naukę Chrystusową i za to został skazany przez cesarza na śmierć i wrzucony do Morza Czarnego z kotwicą u szyi. Święty Klemens jest patronem narodów słowiańskich, a także dzieci, górników, kamieniarzy, kapeluszników i marynarzy. Watykan. W niedzielę 8 grudnia z okazji święta niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, nieopodal schodów hiszpańskich w Rzymie, odbyły się uroczystości z udziałem papieża Franciszka. Papież poprowadził wspólną modlitwę pod znajdującą się w tym miejscu figurą niepokalanej. W drodze na uroczystości kolumna pojazdów z Franciszkiem przejeżdżała przez miejsce, w którym protestowała czteroosobowa grupa hiszpańskich aktywistów. Manifestanci domagali się zakazania walk byków, popularnej w Hiszpanii rozrywki, która zdaniem protestujących jest torturą dla zwierząt. Jedna z aktywistek postanowiła w związku z tym zaatakować papieża, choć nie wiadomo w jaki sposób miałoby to pomóc bykom. Kobieta przeskoczyła przez barierki i rzuciła się na jeden z samochodów, jednak nie na ten, w którym jechał papież. Policja oraz watykańska żandarmeria w porę zareagowały i zatrzymały dzielną obrończynię byków. Stolica Apostolska nie skomentowała do tej pory tego osobliwego incydentu. To była sprawka czwarta, a po niej reklama uwagi warta. Dziś, mój drogi słuchaczu, chcę polecić Ci dwie książki wybitnego polskiego badacza historii cywilizacji, pana Feliksa Konecznego, które możesz nabyć w księgarni Prawe Książki. Jego Dzieje Polski za Piastów to barwna panorama kształtowania się polskiej państwowości od jej zarania po wiek XIV, uzupełniona wątkami z historii krajów ościennych. Książka ukazuje powstanie i rozwój młodego państwa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem cywilizacyjnej roli Polski i jej miejsca w Europie między wschodem a zachodem. Wśród wątków uzupełniających znajduje się sporo informacji o Rusi Kijowskiej i mentalności władców tych terenów. Na przykład w XIII wieku tamtejsi książęta w zamian za zachowanie władzy współpracowali z Tatarami i doprowadzili do okrutnych najazdów, czyli de facto zdradzili chrześcijaństwo i pobratymców. Wśród Piastów nie znalazł się ani jeden taki zaprzaniec. Druga książka Konecznego, Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży, stanowi remedium na wycinkowe nauczanie historii, wynikające z bardzo ograniczonej podstawy programowej, które przekazuje wiedzę fragmentaryczną, niepowiązaną w spójną całość i nie dającą szans na kompleksowe zrozumienie procesów dziejowych. Historia Polski opowiedziana w formie gawędy okazuje się pasjonującą podróżą w czasie. Nauka o historii to nie tylko pamiętanie dat, nazwisk czy precyzyjne określanie granic, ale przede wszystkim zrozumienie i pokochanie celów narodu, które sformułowali już i przekazali pierwsi Piastowie. Krew, pot i łzy znaczące każdą epokę ukazują, jak ważną dla kolejnych pokoleń była miłość ojczyzny. W książce jako ilustrację wykorzystano wybrane wizerunki z pocztu królów i książąt polskich pana Jana Matejki. Linki do obu tych znakomitych książek znajdziesz, mój drogi słuchaczu, jak zwykle na górze opisu tego odcinka. Na kod sprawki od dziś do Wigilii Bożego Narodzenia otrzymasz dodatkowy rabat przy zamówieniu obu pozycji. Portugalia. Na początku grudnia dzielni aktywiści klimatyczni z grupy Climaximo dokonali kolejnego aktu wandalizmu. Tym razem klimatyści postanowili uratować planetę, atakując świąteczną instalację w stolicy Portugalii, Lizbonie. W ramach akcji pod nazwą Opór Klimatyczny klimatystom udało się doprowadzić do przerwy w dostawie energii elektrycznej w centrum Lizbony, pozbawiając dostępu do światła mieszkańców kilku ulic stolicy oraz gasząc światła na choince zlokalizowanej na Starym Mieście. Choć na kilka chwil więc planeta przestała płonąć. Sposób, w jaki klimatystom udało się skutecznie pozbawić część miasta dostępu do energii elektrycznej, jest przedmiotem dochodzenia policji. Przedstawiciele grupy wystosowali natomiast komunikat, w którym obarczyli spalanie paliw opalnych winą za silne powodzie w hiszpańskiej Walencji. Australia. Na początku listopada Australijska Konferencja Biskupów Katolickich obradowała nad pogarszającą się sytuacją na Katolickim Uniwersytecie Australii. Zdaniem hierarchów władze uczelni coraz bardziej oddalają się od tożsamości katolickiej. Chodzi o reakcję władz uczelni na sytuację, która miała miejsce pod koniec października. Wówczas, odbierając tytuł doktora honoris causa, słynny działacz związkowy pan Joe De Bruyne określił składanie ofiar Molochowi jako najbardziej zabójczy proceder na świecie i tragedię, która musi się skończyć. Słowa te wywołały masowe strajki studentów i wykładowców tej, przypomnijmy, katolickiej uczelni, a jej władze wyraziły głębokie ubolewanie z powodu cierpienia, jakiego doznała społeczność uniwersytetu. W wyniku wspólnych rozmów ordynariusze dwóch archidiecezji, Sydney oraz Melbourne, arcybiskupi Anthony Fisher oraz Peter Comensoli, wystosowali na początku grudnia list do Stolicy Apostolskiej z prośbą o interwencję i wymuszenie na władzach uniwersytetu zachowania swojej katolickiej tożsamości. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Ksiądz Matthias Gaudron, katechizm o kryzysie w Kościele. Rozdział trzeci, Sobór Watykański II. Kontynuacja punktu 28. W jaki sposób liberałowie zawładnęli soborem?
Nie lepiej ma się sprawa z księdzem Karlem Ranerem, który, chociaż ostrożniej, rozpowszechniał w swych pracach poglądy podobne do tych, za które został już przez Piusa XII poprzednio ukarany. Na Soborze Watykańskim II osiągnął on olbrzymi wpływ, a Ralph Wildgen nazywa go nawet najbardziej wpływowym teologiem na Soborze, słowami: ponieważ stanowisko niemieckojęzycznych biskupów było przejmowane przez Sojusz Europejski, to jest Sojusz Reński, a stanowisko Sojuszu było przejmowane przez Sobór, tylko teolog, którego opinie stały się opiniami biskupów niemieckojęzycznych, mógł wpływać na przyjmowanie tych opinii przez cały Sobór. Na Soborze był jeden taki teolog, ksiądz Karl Raner. Dla Karla Ranera tradycyjna nauka Kościoła była tylko plusowym monolityzmem oraz szkolną teologią. Jakie usposobienie miał on wobec magisterium Kościoła, okazuje się z listu, jaki napisał 22 lutego 1962 roku w związku z przetłumaczeniem jego małego słownika teologicznego. W liście czytamy: właśnie pisze Scherer, czy jestem za, czy przeciwko temu, by zrobiono włoskie tłumaczenie słowniczka. Język włoski jest z pewnością szczególnym problemem ze względu na bonzów i obrońców prawowierności w Rzymie. Dlatego me pisma nie zostały przetłumaczone na włoski. Z drugiej strony jestem znowu umocniony w mej pozycji. Można by też powiedzieć, że słowniczek jest tak skonstruowany, że ci ludzie nic z niego nie zrozumieją i dlatego nie znajdą tego, co w nim się mówi przeciwko ich ograniczeniu. Kiedy prefekt świętego oficjum, kardynał Ottaviani, podczas przemówienia na soborze, w trosce o tradycję Kościoła, przekroczył przeznaczony mu na przemówienie czas i mikrofon został mu po prostu wyłączony, to w taki oto sposób skomentował to Raner w liście do Forglimlera z 5 listopada 1962 roku. O tym, że Alfring odebrał Ottavianiemu mikrofon, gdyż ten za długo mówił, a ponadto ludzie zaczynali klaskać, co należy do rzadkości, usłyszysz z pewnością. Motto Schadenfreude, radość z cudzego nieszczęścia, jest najczystszą radością. To, że osoby takie jak Küng i Raner miały duży wpływ na Sobór, nie jest z pewnością argumentem na rzecz Soboru ani na rzecz słuszności reform. Niestety nie rzuca też dobrego światła na papieża Jana Pawła II, jego wypowiedź uczyniona w roku 1963, wtedy jeszcze jako zwykłego biskupa. Tacy wybitni teologowie jak Henri de Lubac, Dany Lu, Yves Congar, Hans Küng, Karl Raner i inni odegrali nadzwyczajną rolę w pracach przygotowawczych. Pytanie 29. Czy należy odrzucić wszystkie teksty Vaticanum Secundum? Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. Stany Zjednoczone i Kanada. Amerykański wiceprezydent elekt, katolik pan J.D. Vance, skomentował najnowsze doniesienia w sprawie coraz bardziej licznych prześladowań chrześcijan w Kanadzie. Polityk odniósł się do nagrania kanadyjskiego parlamentarzysty pana Jamila Givaniego, który wzywał do podpisania petycji w sprawie obrony chrześcijan. W Kanadzie od kilku lat dochodzi do coraz częstszych podpaleń kościołów, które w lutym liberalny premier pan Justin Trudeau określił jako zrozumiałe. Wiceprezydent elekt Stanów Zjednoczonych skomentował sprawę w serwisie X, pisząc: w ostatnich latach w Kanadzie doszło do wielu podpaleń kościołów, których przyczyną była antychrześcijańska nagonka. Na całym świecie chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą religijną. Pan Jamil mówi prawdę. Wstyd dziennikarzom, którzy nie chcą tego dostrzec. Polska. W minioną niedzielę 15 grudnia w Warszawie odbyła się konwencja wyborcza Nowej Lewicy, Polskiej Partii Socjalistycznej oraz Unii Pracy, w trakcie której ujawniono nazwisko wspólnego kandydata lewicowych ugrupowań w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Kandydatką na prezydenta Rzeczpospolitej została pani Magdalena Biejat, obecna wicemarszałek Senatu oraz niegdysiejsza polityk partii Razem, która po październikowym rozłamie opuściła formację i pozostała w Nowej Lewicy. W swoim przemówieniu pani Biejat mówiła przede wszystkim o kryzysie mieszkaniowym i trudnościach młodych Polaków na rynku nieruchomości. Obiecała przy tym, używając dość niefortunnego sformułowania, ostateczne rozwiązanie kwestii mieszkalnictwa. Pani polityk zapowiedziała także skupienie się na kwestiach tzw. nierówności społecznych oraz kryzysu klimatycznego. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o jednej z najbardziej niekonstruktywnych czynności, czyli o zamartwianiu się. Problem uważam za dość powszechny, choć aktywnie zamartwia się dzisiaj mało kto, ponieważ świat tak już wszystko zdążył zorganizować, żebyśmy z najmniejszych chociaż oznak nadchodzącego zmartwienia mogli bardzo szybko uciec w świat dopaminowych cukierków, czyli do naszego smartfona, względnie przed jakiś inny ekran. Problem jednak jest taki, że po pierwsze to, czym moglibyśmy się zamartwiać, wcale wtedy nie znika, a po drugie nasza tolerancja na dopaminę rośnie i kiedyś te ekranowe cukierki mogą nie wystarczyć, żeby przepędzać zmartwienia. Według mnie to właśnie lęk przed zmartwieniami stanowi bardzo duże utrudnienie w wychodzeniu z uzależnienia od sztucznych wyzwalaczy dopaminy. Załóżmy jednak, że w naszej głowie pojawia się zmartwienie i że nie uciekamy przed nim od razu w cukierkowy świat dopaminy, albo z mądrości, albo z nieskuteczności tego pseudorozwiązania. I teraz, mój drogi słuchaczu, chciałbym podzielić się z Tobą swoimi spostrzeżeniami na temat zamartwiania się. Jest ono po pierwsze niemiłe, po drugie uzależniające, po trzecie zupełnie niekonstruktywne i po czwarte z pewnością jest dla złego jedną z ulubionych czynności człowieka. O tym, że jest niemiłe, nie będę się rozwodził. Dlaczego jednak powiedziałem, że jest uzależniające? Ponieważ osoba, gdy się zamartwia, jest w stanie o wiele mniej zrobić, a jak wiemy, mięśnie nieużywane zanikają i po pewnym czasie robienie czegoś staje się bardziej niemiłe od samego zamartwiania się, które z kolei zaczyna być używane do usprawiedliwienia przed samym sobą swojej bezczynności. A dlaczego jest niekonstruktywne? Tutaj przychodzą mi na myśl słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pyta, powiedziałbym, że retorycznie, czy ktokolwiek poprzez zamartwianie się potrafi przedłużyć swoje życie choćby o jedną chwilę. Dlatego też uważam zamartwianie się za jedną z ulubionych czynności człowieka dla jego nieprzyjaciela. Zamartwianie się ma pozór realnej troski. Tymczasem naprawdę się o coś troszczyć, to aktywnie to chronić, naprawiać, poprawiać i pielęgnować. A zamartwiać się to patrzeć na to raczej bezczynnie, co swoją drogą może mieć znamiona samospełniającej się przepowiedni. Brak aktywnej troski, działań, pracy nad poprawą może rzeczywiście ziścić niektóre nieszczęśliwe wizje powstałe w trakcie zamartwiania się. Dlaczego jeszcze zamartwianie się musi się podobać złemu? Ponieważ jest w nim element braku zaufania do Boga. Jeżeli zamartwiamy się na przykład przeszłością, to pomniejszamy naszą wiarę w Bożą zdolność, by ze wszystkiego wyciągnąć dobro. A jeżeli zamartwiamy się przyszłością, pomniejszamy naszą ufność w Bożą opatrzność. A zatem nie martwmy się za dużo. Łatwo powiedzieć, jak to zrobić. O tym być może wkrótce. Dziś krótko. Dwie sprawy podstawowe. Po pierwsze, powtarzać sobie, że ani cały świat, ani nawet nasze własne życie nie jest w naszych rękach, ale w rękach Bożych. I po drugie, zrozumieć i powtarzać sobie, a następnie do bólu trenować skupienie na jedynym czasie, który jest nam dany, czyli dziś. Przeszłość i przyszłość są zupełnie wyjęte spod naszego wpływu. Nie możemy dziś przeżyć dobrze dnia wczorajszego ani jutrzejszego. Dziś możemy zawsze przeżyć dobrze, jedynie dziś. Mój drogi słuchaczu, co myślisz o tym, co powiedziałem? Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik. Zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć pracę zespołu Sprawek Okiem Katolika finansowo, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Przypominam, że w minioną niedzielę, 15 grudnia, została odprawiona kolejna msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich dobrodziejów naszej pracy. O terminie kolejnej mam nadzieję poinformować bardzo niedługo. Przypominam też o linkach w opisie filmu do książek pana Feliksa Konecznego, które bardzo polecamy. Zainteresowanych zakupem obu książek proszę pamiętać o kodzie rabatowym sprawki. Mój drogi słuchaczu, życzę ci błogosławionego dnia. Święty Klemensie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się. I bardzo ci dziękuję za twój czas. Mam nadzieję, że do przeczytania na www.sprawki.pl i do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.